ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...264 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, Damian Pracz.
Dzień dobry.
I ja Sławek Agata. Trochę nas nie było, ale jesteśmy...
Trochę, jak się taką tydzień tam, bez przesady.
No tak, 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 takie okazjonalne nas niebycie. Słuchaj, ja na starcie chciałem złożyć gratulacje wszystkim mieszkańcom Szczecina. Nie wiesz pewnie za co jestem byłym mieszkańcem, więc o...
Coś z Pogonią Szczecin?
Nie, właśnie nie. Otwarto IKEA w Szczecinie, słuchaj.
To był taki temat. Było IKEA w Szczecinie?
Nie było IKEA w Szczecinie od lat i to był wielki temat. Kiedy zbudują IKEA w Szczecinie?
Nie, no co ja robisz poważnie?
Co? Mówię poważnie. Nie żartuję, naprawdę. Był taki motyw, że wiesz, i teraz 31 maja otwarto w Szczecinie IKEA, więc zawsze się śmieję, że to jest sklep, który ma największy wpływ chyba na... To ma chyba sklep, który ma największy wpływ na lokalną, taki wiesz, na lokalny, nie wiem, na lokalną społeczność. W tym kontekście, że wiesz, że nagle w ogóle były firmy, które wyspecjalizowały się w tym, żeby dostarczać produkty z IKEA, na przykład z Poznania, czy to z Gdańska. Natomiast jako, że jest to sklep chyba na największym, z największym wpływem na takie lokalne, to wiesz, typu, no żaden inny sklep chyba nie ma, tak jak tutaj w okolicy, że masz już informacje na znakach drogowych. Tu do IKEA, nie? I tak dalej. No, a więc takie pół żartem, pół serio. Swoją drogą powiem ci, że o ile w Polsce mam wrażenie, takie programy jak Payback nie mają totalnie sensu, o tyle w Niemczech ten program bardzo mocno się trzyma, bo przez bardzo wielu partnerów tych punktów i jakichś tam dodatkowych punktów nazbierasz sporo, a potem możesz to wymienić na przykład na kupony do IKEA. Nawet na hajs możesz to wymienić i właśnie wymieniłem chyba 10 tysięcy punktów na 100 euro do IKEA, więc można. Słuchaj, to tak.
Takie, burżuju.
Burżuj, tak, ale to jest też drożej, takie fakty. No to ta, że tak powiem, to był tak tytułem wstępu, co u mnie.
Co u mnie? Ja grę o tym oglądam znowu.
O, ty oglądasz
znowu? Bo brak mi normalnych seriali, takich, które mi odpowiadają i stwierdziłem, że dawno nie oglądałem Gry o Tron. Czytaj, no w sumie to poza... Rok rocznie, jak wychodziły sezony, to nie oglądałem tak zbiorczo nigdy, więc stwierdziłem, że czemu nie.
Ja powiem ci, że jako, że wykupiłem, to mówiłem w Dobrych Rzeczach ostatnio, kiedy nie nagrywaliśmy, ale powiem krótko, że wykupiłem Google Plus TV. Najpierw na tydzień, ale stwierdziłem, że tego jest na tyle dużo, czy jest mało, ale na tyle dużo, że wiesz, no na miesiąc wykupiłem dodatkowo. Mhm. I tam właśnie obejrzałem Mythic Quest. Jestem zakochany w tym serialu, bo teraz wychodzi co tydzień, to taki, jeżeli widziałeś Silicon Valley albo IT Crowd, taki wiesz, 30-minutowy sitcom to nie jest, no bo nie masz, znaczy nie masz na pewno dźwięku z tła, nie masz śmiechu z tła, ale masz jakby wiesz ten motyw jakby, że jest to trochę ociekające o poziom absurdu serial, jest to trochę taki serial właśnie w stylu IT Crowd i to bardzo oglądam, no i widziałem, oglądam teraz For All Mankind, ale no, średnio mi wchodzi, to jest alternatywna historia, kiedy to tak naprawdę pierwsi na Księżycu stanęli Rosjanie, Sowieci właściwie, i wiesz, i tam się dzieje alternatywna rzeczywistość względem tego, to jedno i powiem ci, że jeszcze oglądałem Operację Greyhound, czyli film wojenny z Tomem Hanksem, który jak zwykle gra tylko tych dobrych. On to w ogóle chyba nigdy się nie pobrudzi w żadnym filmie.
Nie zgadnę, znowu fantastyczna rola?
Wiesz co, to jest taki... w ogóle on lubi grać kapitanu, widzę, bo chyba grał kapitana Phillipsa bodajże w
tym statku. Tak, bardzo fajny film.
No i powiem ci, że ja... Powiem ci tak.
Grał kapitana Salego przecież.
A też racja, tak. Bo to już jego trzeci kapitan co najmniej. Dobre spostrzeżenie. To ja ci powiem, że Tom Hanks zawsze trzyma poziom, ale jest to film taki bardzo do oglądania bardziej niż ten. Spodobałby ci się, bo to jest jednak akcja.
Wojenny.
Tak. Po prostu wchodzisz w środek akcji, nie ma żadnego takiego spuszczania się nad uczuciami i wiesz, i nie zastanawiasz się, że poczujesz się, nie wiem, wyobcowany przez Niemców. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu nawalana, totalna, tam on trochę tam ma jakieś, wiesz, przemyśleń, ale ogólnie bardzo dobre, takie fajne kino do obejrzenia, spodobałoby ci się, mogę ci powiedzieć, kup sobie triala na 7 dni. Jeżeli ten i albo do iPada raczej nie masz jak dodać, ale kup sobie triala na 7 dni, obejrzyj ten film. Dlatego filmu warto wystartować triala. to tyle ci powiem. Ale to ja właśnie jakby teraz jestem też na etapie oglądania. Dużo tego jest, przez to wiesz, no, seriali mam 1500-1900, a jako, że zapowiedzieli chociażby nowy sezon Atypowego na Netflixie.
No właśnie, czekam, czekasz.
No ja też czekam i wiesz, i jeszcze Sprawy Idealnej na tym, na... Czy to jest, nie wiem, czy to HBO, czy to Canal Plus będzie dystrybuował na Polskę i takich seriali tam kilka jest.
W ogóle też pojawił się jakiś wpis o Wiedźminie, w sensie Netflix zwrócił tego na Twittera.
Tak?
Że Wiedźmin, Netflix i tam był właśnie serialowy Geralt z serialową Ciri. I oczywiście bańka znowu napęczniała.
O!
Więc a to może nie w tym roku.
No, no to tak u mnie ten. A coś ciekawego masz? Co chciałbyś jeszcze powiedzieć przed odcinkiem?
Coś jeszcze ciekawego? No nie.
Nie masz. Okej, dobra, to przejdźmy do tematu, którego warto poruszyć. No bo nadchodzą mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
Z naszego punktu bardzo warto poruszyć.
Z naszego punktu na pewno. Jeżeli komuś nie ten, to będzie, czy, nie pasuje ten temat, to będzie czasówka podana. Możecie przewinąć wtedy do wskazanego momentu do kolejnego tematu. Ale moment, to będzie też trochę technologiczna rozmowa. I chodzi tylko o kilka tipów. Po pierwsze dla fanów piłki nożnej, a nawet tych, którzy obserwują, że tak powiem, okazjonalnie, ale używają Google Kalendar. Chciałem bardzo mocno polecić stronę, z której my sami chyba użyliśmy. Ja użyłem na pewno, a ty
tak,
chyba też.
Tak, tak, też mam.
Strona nazywa się fixture.es, czyli fixtures, tak? Czyli dokładnie taka nazwa, jak to powinno być. I tutaj mamy cyfrowe kalendarze piłkarskie. I jest tutaj między innymi kalendarz Euro 2020, WEL 2021. Który to pozwala wam dodać, czy do Google kalendarza, czy do Outlooka, czy do kalendarza Apple. No generalnie format iCal, więc nie jest to zbyt skomplikowane. Kalendarz wydarzeń piłkarskich podczas Euro. I to jest super sprawa, bo dzięki temu w waszym kalendarzu w bardzo prosty sposób jest tu też napisane, jak to w ogóle zrobić. Trzeba tylko zasubskrybować wskazany kalendarz i od tej pory w waszym waszym Google kalendarzu jako osobny kalendarz, to też ważne, bo można to w każdym razie wyłączyć.
I można tam sobie skonfigurować inny kolorek i
tak. Tak, dokładnie, można sobie kolorek pod to skonfigurować, nie wiem, powiadomienia dla tego kalendarza albo ich brak, jeżeli macie w standardowym swoim kalendarzu. Natomiast dzięki temu możecie sobie podpiąć to do swojego kalendarza i nie musicie już zastanawiać się, kto dziś gra, czy w ogóle obchodzi mnie ten mecz, tak, tak, tak. I powiem ci, że sprawa jest super, bo nie powiem ci, jak patrzę na ten kalendarz teraz tak sobie i tu pięknie wypełniony, wszystko ładnie. Turcja, Włochy, proszę bardzo, 21 Euro 2020. Super sprawa, dałem sobie osobny kolorek i już widzę, że są dni, kiedy mnie to będzie tak, no wiesz, no, to jest święto.
Nie wszystkie dni będą mnie obchodziły, aczkolwiek fajne jest to, że mecze są od 15 do 21,
tak,
początki
tak,
w sensie,
tak, tak.
I w zasadzie możesz sobie jako w tle taki tak, background puścić.
Tak, tak.
Nie chcę być.
Wiesz, jak patrzę na przykład też, jakie atrakcje szykuję, na przykład kanał sportowy, to tam będzie tak, że codziennie o 10 będzie jakiś program Euro. Wiesz, pokazujący podsumowanie z poprzedniego dnia. O 12 będzie kanał, program, który będzie mówił, będzie jakby hit dnia, wybierany jeden mecz i o nim będzie mocno
omawiany pewnie i tak
omawiany
dalej.
I tak dalej. To już dwie godziny, to jest 14. Później masz studio przedmeczowe do 15. Od 15 mecz, później studio pomeczowe, przedmeczowe mecz. I na koniec podsumowanie na kanale sportowym będzie tak zwany Hate Park. Każdego dnia podsumowanie, czyli powiedzmy 23, po 23 zaczynasz, kończysz pierwsza w nocy, idziesz spać, wstajesz kolejny dzień. Oczywiście to tak mówię, to już dla absolutnych maniaków. Wiadomo, że każdy ma pracę, każdy ma życie, ale bardzo wiele osób ogląda Euro na takim trybie do skoku. Ja nie ukrywam, że w tym roku też
będę... Gra Polska zwłaszcza.
Tak, tak, tak. Powiem ci, że ja no, nie ukrywam, że będę w tym roku właśnie sobie wybierał co najlepsze, ale tak jak powiedziałeś, nie zdziwię się, jak sobie będę, wiesz, trzymał wszystko w tle i tyle. Nie mam poczucia w tym roku przynajmniej, że jest takie, wiesz, takie, że wszyscy dostali przysłowiowego dolca na punkcie euro, że wiesz, że jakby...
Znaczy, to nie jest to, co było przed mundialem.
I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tak. Ja sobie z przyjemnością na spokoju,
tak,
wiesz.
Tak obchany, nie?
No bo nie powiem, żeby mecz Finlandia-Rosja mnie szczególnie obchodził.
Nie obchodzicie?
No właśnie jakoś ten, ale wiesz, podczas euro czy mistrzostw świata mam tak, że oglądam właściwie, nie wybrzydzam, tak? Jakby... generalnie nie mam co do tego problemu, chociaż jak widzę niektóre hity, typu Francja-Niemcy, nie?
O człowieku, to jest dla mnie mecz pierwszej kolejki, normalnie.
W ogóle podoba mi się, że ciekawe, że we wtorek tam jest tylko dwa mecze i są to Węgry, Portugalia i akurat Francja-Niemcy na deser.
No jeszcze czekam na Włochy-Szwajcaria, na powiem ci szczerze.
O, ja też bardzo ciekawy ten, ale wiesz, nawet takie mecze, chociażby Holandia-Ukraina też z przyjemnością.
Ale Anglia-Chorwacja. No właśnie.
No dzień dobry. W ogóle to będzie ciekawy dzień, bo masz takie Oreo w ten dzień, bo najpierw masz Anglię, Chorwację, jeżeli lubisz zewnętrzną część Oreo, później masz kiepskie nadzienie, Austria, Północna Macedonia, serio, a potem Holandia, Ukraina, która jest naprawdę niezłym meczem, się zapowiada.
To fajne jest tanio. 19 czerwca, słuchaj, Polska, no. Hiszpania, Francja, Węgry i Portugalia, Niemcy.
Ulala, no. To będzie się działo. No, faktycznie. Czekaj, nie, ja tu mam inaczej. 19 czerwca, ja mam Węgry, Francja, Portugalia, Niemcy,
no
a nie,
Polska?
Przepraszam.
Po prostu no tak, tylko powiedziałem odwrotnie.
W ogóle, dobra, gramy po Portugalia, Niemcy. To mocny motyw o 21. No to tak trzeba, będzie się działo i myślę, akurat powiem ci, że ja osobiście wolę Mistrzostwa Europy niż Mistrzostwa Świata, bo na Mistrzostwach Świata występuje tak jakieś zespoły, to był Jamajka, to tak bardzo don't care, wiesz,
no ja
nie wiem, Korea Południowa, no dobra, tam są nieźli piłkarze przecież, grający w Europie, ale okej, okay. Albo wiesz, jakieś, ale jedyny zespół z takich totalnych końca świata, jaki lubię oglądać, to Australia, bo tam zawsze oni są tacy waleczni, nie zapomnę, jak tam, wiesz, walczyli z Włochami chociażby i tak dalej. A z tego zapytam ci, może się zadeklarować na ten, kto wygra Mistrzostwa Europy, proszę bardzo.
I tak później. Ale co muszę? Trzy typy mogę, czy nie?
No dajesz trzy, no.
Francja.
Okej.
Okay. Niemcy.
Okej.
Okay. No i tu mam problem, ale stawiam na Włochów, nie zmienię.
A się żeś wysilił? Ja myślę, że wygra Francja, jeżeli nic się nie posypie. Oni mają taki skład, że mogą trzy składy wystawić, które by wygrały z Polską. A jestem ciekaw, czy N'Golo Kanté, jeżeli będzie tak świetnie grał, jak grał w finale i w ogóle w rozgrywkach Champions League, to czy wiesz, czy Sonny Chelsea tak, tylko niebieska, no, a Sonny to mój ulubiony klub w Anglii, więc nie płakałem z tego powodu, no i znowu Niemiec na czele. Natomiast ja u mnie zdecydowanie, ja myślę, że wygra Francja, kibicuję Włochom oczywiście, no ja zawsze kibicuję
Włochom. Zawsze przecież, no.
Ja też, Forza Italia. Jak to powiedział Darek Szpakowski w 2006 w półfinale, Forza Italia do Berlina. To i ten. I trzecim zespołem, który myślę, że może wygrać, mimo wszystko, mimo że mają troszkę gorszy skład i tak dalej, to jest dla mnie Portugalia. Ja uważam, że Portugalczycy są bardzo... Jednak. Znaczy ja wiem, że Krystyna już 4 lata starszy jest, czy tam ten, ale... Nie wiem, jakieś ciutkę mam, więc ja uważam, że... więc wrzucam Włochów też do tego, więc to jest bardziej...
Ja mam dziwne wrażenie, że dobrym nie wypałem, może być Hiszpania.
No, ja też mam takie dziwne wrażenie. Jeszcze uważam, że gwiazdkę stawiam przy Niemcach. Niemcy zawsze mogą wygrać, po prostu i tak jest, i tyle. Mają skład, to wiesz, wrócili zawodnicy, którzy tu naprawdę... To będą fascynujące mecze, uważam. Kilka starć będzie po prostu takich, wiesz, super, że Lew wrócił zawodników takich jak Thomas Müller, więc...
No właśnie.
Więc to fenomenalna sprawa i to powoduje... Znaczy ja w ogóle bardzo lubię, więc jakby nie będę ukrywał, że przez to, że tu trochę mieszkam, to trochę kibicuję Niemcom już powoli i chciałbym, żeby ten chociaż trochę...
Szafelkas się kończy.
Trochę, podkreślę to słowo.
Nie, ja też bardzo lubię Niemcy, więc...
No, sorry. Natomiast jakbym właśnie powiedział, komu kibicuję najbardziej, to zdecydowanie Włosi, zdecydowanie Chorwaci, bo ich zawsze lubiłem. Polacy, no oczywiście, ale to jest chyba jakby oczywiste. No i Belgowie. Zawsze miałem słabość do Belgów, więc... Ciekawe, że obydwaj nie, ani nie stawiamy w roli faworytów, ani nie kibicujemy Anglikom.
Nie, jakoś, wiesz co, Za dużo Premier League na co dzień.
Tak, za dużo Premier League, tak, zgadzam się z tym. Jeżeli potrzebujecie sobie ustawić kalendarz, to bardzo polecamy, to jeszcze raz podam nazwę strony fixture.es i tam znajdziecie, jak już piszę, ja poddepnę oczywiście adres, no bo to nie będzie zbyt skomplikowane, więc tą jedną stronę mogę podepnę już dokładny adres do Euro 2020, WEL 2021, więc będziecie mogli sobie podpiąć. A tylko powiem ci, Damian, że pierwszy mecz jest wyjątkowo ciekawy, bo tak zawsze mecze otwarcia to taka kupa. Chociaż Francja-Senegal nie zapomnę do dziś, co Senegal wygrał 1-0. Natomiast Turcja-Włochy, Burak Yılmaz, który wiesz, tam zawładnął po prostu też ostatnimi meczami w Lille. To dzięki niemu w dużej mierze Lille wyprzedził PSG. Więc Turcy są mocni. Tak, uważam, że to będzie fascynujący mecz. Włosi też są mocni, więc na dzień dobry dostajemy hit, moim zdaniem. Więc nie ukrywam, piątek 21.
Będzie oglądane.
Dobrze. Możemy chyba przejść dalej do kolejnego wątku. Co my tu mamy na tapy? Okej. Czas przejść do pewnej recenzji, którą już jakiś czas temu obiecałem. Mianowicie miałem przyjemność ostatnio potestować trochę rzeczy od AVM, czyli od producenta Fritzboxów, ale dzisiaj o tym nie będzie, o Fritzboxach nie będzie, bo będę mówił o sprzętach innych niż routery. Swoją drogą ja je dalej. Szczerze, no sorry, wiem, muszę powiedzieć, to nie jest żadna reklama, nikt nam za to nie zapłacił. Powiem tylko tyle, że ja dalej polecam, bo po prostu zwyczajnie jestem zadowolonym użytkownikiem. Natomiast miałem przyjemność potestować też sprzęty takie jak jakby dodatki, jak ja to mówię, do Fritzboxa, czyli do routerka, między innymi taki czujnik temperatury FritzDect 440. Miałem przyjemność potestować sobie żaróweczkę od nich FritzDect 500, no i termostat FritzDect 301. I on szczególnie mnie interesował w kontekście tego, że chciałem zakupić do domu inteligentne termostaty. I o samych termostatach opowiem jeszcze przy jakiejś okazji w odcinku. Skupię się dzisiaj na tej 301, ale zacznę od końca. Muszę powiedzieć to, że to urządzenie jest ekstremalnie przydatne w domu. Uważam, że taki inteligentny termostat i akurat FritzDect, w ogóle powiedzmy tak, te wszystkie urządzenia mają sens, jeżeli macie Fritzboxa, ponieważ one z nim doskonale współpracują. Nie potrzebują wtedy żadnego dodatkowego mostu do działania, nie potrzebują żadnego huba, który musisz podpiąć, bo żebyśmy sobie wyjaśnili dla tych, którzy nie wiedzą, normalnie tego typu urządzenia albo komunikują się bezpośrednio z routerem, albo komunikują się bezpośrednio z na przykład jakimś swoim mostkiem, czyli jakimś, wiesz, jakimś hubem, co nie? Nie jest to, no wiadomo, wszyscy użytkownicy inteligentnych urządzeń od Apple chociażby wiedzą, o czym mówię, ale też użytkownicy Google Home'a i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jednak nie mamy stosowania technologii Wi-Fi, to nie jest bezpośrednie łączenie się z siecią, tylko technologię DECT, która bezpośrednio łączy cię dokładnie z Fritzboxem, więc musisz posiadać Fritzboxa albo inne urządzenie DECT, żeby do niego podpiąć te urządzenia inteligentne. Bez tego to jest bez sensu. Oczywiście na rynku niemieckim te urządzenia są ekstremalnie popularne. Mogę ci powiedzieć, że tutaj jest tak. 40% mam wrażenie rynku jest dla Fritzboxów, 40% jest dla Speedportów od Telekomu, takich ichnich routerów, a 20 albo nawet mniej, 45, a tylko reszta to te TP-Linki i tak dalej, co nie? Lancomy. Mogę to powiedzieć, no bo na podstawie moich jakby doświadczeń kilkuset klientów, w których byłem, to tam ci, że tak jest mniej więcej statystyka. Ale jeżeli posiadasz Fritzboxa, to te urządzenia są bardzo sprytnymi urządzeniami, które możecie podpiąć sobie właśnie do niego. One zapewniają wam tak zwany smart home, jakbyśmy tego nie nazywali inaczej. I generalnie muszę przyznać, że tutaj właśnie się męczę z tym, żeby otworzyć FritzDecta 301. Natomiast zacznę może właśnie od termostatu. Ten termostacik montujecie sobie na... To jest po prostu głowica, którą montujecie zamiast tej, którą macie teraz na grzejniku. W zestawie jest jeden adapter, Ale co ciekawe, mi na przykład ja zamontowałem bez problemu bez adaptera na domyślnym wtyku. Niestety tu nie ma żadnego standardu, który producenci grzejników stosują, więc te grzejniki mogą mieć różne wyjścia, dlatego możecie potrzebować adapter. I tych typów jest 1 500 100 900. Jak masz jakiś stary grzejnik, to wiesz, to na przykład musisz podpiąć inny adapter i tak dalej. Niestety trzeba to samodzielnie odnaleźć. Mhm. Tu w zestawie, z tego co widziałem, jest chyba tylko jeden adapter specjalnie na to. Okej. Okay. Natomiast działa dobrze. Jeżeli już podepniesz, to pięknie to wszystko wchodzi. Sam Fritz Deck 301 ma ekranik i ekran jest, słuchaj, wykonany w technologii E-Ink. Czy tak jak czytniki, wiesz, w czytnikach książek, w Kindlach i tak dalej. I to jest duża zaleta, bo dzięki temu to sobie może latać po prostu latami, wiesz, bez żadnych problemów, bez żadnego dodatkowego, wkładasz baterię i dziękuję i sobie to biega. I nie ma dodatkowego problemu, że musisz ją wymieniać często. Natomiast, no przez to ekran jest oczywiście czarno-biały, ale to nie problem. Moim zdaniem, bo jakby to jest termostat. Problemem tego termostatu jest dla mnie wielkość, to znaczy on jest trochę za duży, jest taki kobylasty, wręcz bym powiedział. I to akurat na nim działa tak. Ale to jak już zamontujesz, to nie ma znaczenia. Do tego wygląd samego tego Fritz Decka 301 dla mnie jest lekko oldschoolowy, to znaczy nie jest to najpiękniejsze urządzenie, jakie widziałem w życiu. W ogóle te urządzenia zawsze ocierają się dla mnie o... Sam nie wiem, czy one mi się podobają, czy mi się nie podobają. A jako, że to jest urządzenie, które jest mocno widoczne w domu, no to możesz chcieć, żeby ono było w miarę ładne. Ma fizyczne przyciski. To pewnie, Damian, dla ciebie jest zaleta. Jak urządzenie ma fizyczne przyciski do wciskania. One klikają dobrze, masz tu jakieś menu, masz OK i tak dalej, ale wszystko robisz tak naprawdę przez swojego Fritzboxa. Tam jest zakładka Smart Home i tak dalej. Pewnie wielu z was zastanawia się, to urządzenie wspiera asystentów typu Google, typu Siri,
bardziej zastanawia
typu Alexa.
No? Jak sobie ustawisz w aplikacji tą temperaturę, to ci faktycznie otrzyma?
Już ci mówię, to powiem ci za moment.
Aha, okay.
Po dekcie, bo to po 440, bo to jest właśnie ciekawe spostrzeżenie. Jeżeli chodzi o właśnie kwestie asystentów głosowych, to te urządzenia nie wspierają, i to jest ważne, bardzo ważne moim zdaniem, i to jest duży, kolosalny minus, nie wspierają asystentów głosowych. Jest do tego osobna aplikacja, którą możesz zarządzać, właśnie też routerem zarządzasz i ona działa spoko.
A to czekaj, to pod Google Home nie możesz go podciąć bezpośrednio? Nie możesz. Okay.
Ale, moment. Znaleźli się niezależni deweloperzy, którzy stworzyli alternatywny taki mostek, który jakby taką aplikację wewnątrz ekosystemu, na przykład Google Home, i ona jest normalnie dostępna przez ten taki wtyczki takie Google Home'a, która jest taka strona, gdzie możesz je jakby pobierać. I możesz to jakby, można byłoby powiedzieć, zaimplementować tą funkcję, w ogóle robisz to przez konto Amazon, co najśmieszniejsze, i dotyczy to właśnie też Alexy, ale jak robisz dla Google Home'a, to też robisz to przez konto Amazon. I możesz wtedy zaimplementować pewne rozwiązania i to nie, niestety, wtedy masz stałe, musisz mówić stałe rzeczy, to znaczy nie możesz, to nie jest, rozumiesz, to jest zaprogramowane pod określone określenie, typu podejrz, w określony sposób musisz powiedzieć taksonomię, temperatury i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie, według tego, co tam piszą użytkownicy w komentarzach, to działa. Czyli instalujesz specjalną wtyczkę do Google Home'a, do jakby softu, przez stronę internetową i w tym momencie twój inteligentny, i w tym momencie ten Fritz Deck reaguje w systemie Google Asystenta. I teraz uwaga. Tam jest informacja, że to działa. Mi się tego nie udało skonfigurować. Próbowałem, jestem chyba za głupi na to. Zgodnie z instrukcją napisaną na stronie. Jest w ogóle, koleś odpalił w ogóle na to specjalną stronę internetową, mogę podpiąć. Natomiast mi się to nie udało mi się powiedzieć. I dla mnie, ja nienawidzę tego typu workaroundów, takich, wiesz, obejść, żeby coś zadziałało. To mnie po prostu irytuje i o ile uważam, że to urządzenie pod względem technicznym jest bardzo spoko, o tyle to, że brak mu wsparcia dla asystenta jakiegokolwiek jest dużym minusem. Super jest to, że łączy się po dekcie, bo w tym momencie możesz tworzyć naprawdę, nie potrzebujesz technologii Wi-Fi, i to jest spoko, natomiast no nie pasuje mi totalnie kwestia tego, że to ma właśnie takie minusy, wiesz, braku asystenta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A wizualnie jest naprawdę okej. Jeżeli chodzi, ja dodatkowo dostałem do tego taki czujnik temperatury FreeZDeck 440 i to muszę powiedzieć jest dla mnie, to jest też pilot sterowania do inteligentnych urządzeń i to jest w ogóle super urządzonko. Bardzo proste, bardzo czytelne, bardzo fajne. I teraz jak ono działa? Ma na sobie też wyświetlacz ciekłokrystaliczny, e-ink, i je przyczepiasz w jakimś dowolnym miejscu w mieszkaniu, w pokoju na przykład, i on pokazuje temperaturę, a jednocześnie może być punktem odniesienia do temperatury dla urządzeń takich jak właśnie sam termostat. Dlaczego to ma znaczenie? Bo przypominam, że jak montujesz termostat przy grzejniku, to tam jest inna temperatura rzeczywista.
No tak.
Niż temperatura na przykład w środku pokoju. Tak? No bo przy samym grzejniku masz inną temperaturę. Oczywiście te termostaty mają czujniki temperatur, ale no niestety, no one są blisko ten. Tam możesz na przykład w urządzeniu, o którym będę mówił w odcinku, kiedy będę mówił stricte o urządzeniach tego typu, no możesz ustawić na przykład taki offset, czyli jakby o ile jest tak naprawdę inna temperatura względem tego, co podaje urządzenie, względem tego, jak jest na środku pokoju. Wiesz, bierzesz inny termometr i on ci mierzy i sobie porównujesz i ustawiasz tego typu offset. Natomiast w przypadku urządzenia takiego jak FreeZDeck 440 to jest super uzupełnienie, bo je przyczepiasz właśnie w jakimś miejscu w mieszkaniu i on jest też pilotem. On ma 4 przyciski, pozwala ci sterować temperaturą właśnie z tego miejsca, wciskasz po prostu przycisk. Powiem ci tak, ja wiem, że apki, asystent, ale bardzo wygodne jest to, kiedy podchodzisz gdzieś do jakiegoś w miejscu, masz w pokoju i wiesz, na środku pokoju, wygodnym miejscu, to jest całkiem ładne urządzenie, to ładniej podoba mi się bardziej niż ten Deck 301 i po prostu podpinasz się gdziekolwiek i po prostu wciskasz przycisk, zmniejsz temperaturę, ustawiasz dowolno. On też w ciągu dnia cały czas jest włączony, ten ekran, no bo to jest e-ink, on sobie może być włączony, rozumiesz? I pokazuje ci cały czas temperaturę w mieszkaniu. I to jest spoko i faktycznie w tym połączeniu muszę przyznać, że to się sprawdza. Uważam, że bez tego zakup nie ma sensu, akurat w przypadku ekosystemu Fritz, bo jest tutaj ten Deck 440, to jest naprawdę fajowskie urządzenie. Co mi się w nim jeszcze mega bardzo podoba, taka ciekawostka, to jako, że on jest połączony z elementem jednak routera, to on może wyświetlać też inne rzeczy. Przykładowo, na ekraniku, jak klikniesz jeden przycisk, on ci wyświetla kod QR, który pozwala ci, jak go zeskanujesz, to podłącza się do sieci Wi-Fi. No bo na smartfonie, jak zobaczysz sobie, to przy ustawieniach Wi-Fi, jak masz listę sieci Wi-Fi, to na górze masz taką ikonkę też, na Androidzie to jest, podejrzewam, że na iPhone'ach też jest, masz też możliwość wybrania skanowania QR kodu. Nie wiem, czy u ciebie to powinno u ciebie...
No jest, dodaj sieć QR kodem.
Dokładnie. I w tym momencie to on ci wyświetla tu QR kod na tym i po prostu podchodzisz, tych skanujesz,
dobre,
w sieci. Przypadkowo przychodzą znajomi do ciebie. Chcą użyć Wi-Fi, nie?
Więcej dyktować UJO, WBG, GAGI, tak. Więcej, tak,
ponieważ we Fritzboxie masz funkcję tak zwanego gościnnego Wi-Fi, żeby goście nie używali tej samej sieci, która służy do przypinania urządzeń i tak dalej, to on domyślnie pokazuje ci na tym kodzie QR właśnie sieć dla gości, drugą sieć, która dzięki temu oni po prostu wpinają się do... To jest sieć tylko do internetu, ona nie ma sieć, tak zwany guest VLAN, nie ma przypięć, nie możesz znaleźć żadnego urządzenia w sieci. Po prostu tylko możesz znaleźć lokalne, w sensie, możesz po prostu tylko wyjść do internetu, można by było powiedzieć, tak? To nie pozwala ci wyszukiwać po IP urządzeń i tak dalej, i tak dalej. To jest osobna maska, znaczy jest osobna sieć zupełnie, więc... I to jest bardzo spoko. Bardzo spoko, oczywiście dzisiejsze... Dzięki technologii WPS możesz sobie tak samo używać połączeń bez konta. Swoją drogą, nie wiem, czy w ogóle wiesz, że jeżeli twój router, taki protip dla użytkowników niezwiązany z tematem, jeżeli twój router obsługuje WPS-a, czyli tak zwane przypinanie się do sieci bez hasła, to jeżeli masz na przykład tą listę na Windowsie, masz tam tę taką ikonkę z sieciami, co nie? Mhm. I jak klikniesz sobie wybraną sieć, przykładowo, nie wiem, jakiś tam tak zwany WUS UOP 16, ktoś sobie stworzył taką sieć i router wspiera WPS, to w tym momencie pojawi się taka informacja, że możesz teraz, jak ją klikniesz, i już jest to pole z hasłem, i jak ją klikniesz, to wtedy pojawi się informacja, możesz też podpiąć się do tej sieci bez, przy użyciu przycisku na routerze. I wtedy podchodzisz do routera, wciskasz przycisk WPS i w tym momencie ten komputer połączy się po prostu bez hasła z siecią. Zapiszę jakby sobie hasło bezpośrednio z routera. To w ogóle jest bardzo fajna funkcja, której nie rozumiem, czemu tak mało ludzi korzysta. Ja na przykład tak korzystam, jak jeżdżę do klientów, żeby się wpiąć do ich sieci. Po prostu sobie podpinam się bez pytania o hasło, co nie? Bo to jest po prostu jeszcze kopiowanie tych haseł, a jeszcze jak to jest Fritzbox, to tam hasło domyślnie ma kilkadziesiąt znaków do Wi-Fi, bo jest zawsze pod routerem naklejka, na której jest to napisane i tak dalej. Ale to jest w ogóle super sprawa. Wracając do tych urządzeń sprytnych, to ten 440 jest naprawdę spoko. I powiem ci, że potestowałem trochę temperatury, wiesz, przy użyciu jeszcze zewnętrznego termometra i tak dalej. I muszę przyznać, że generalnie to też będę mówił o systemie Tado w przyszłości, ale generalnie to działa. Ja nie miałem z tym żadnych problemów. Co ważne, ustawiasz pod temperaturę, czyli on na przykład, jeżeli ustawiasz temperaturę 22 stopnie, no to ja już nie mam tego, wiesz, nie myślę teraz perspektywą, że muszę przekręcić na tak zwaną czwórkę na termostacie, tylko przekręcam na przysłowiowe, po prostu ustawiam temperaturę w pomieszczeniu. Ja akurat tu mam dwa termostaty, bo mam dwa grzejniki po dwóch stronach, bo to jest, wiesz, no jak wiesz, jak u mnie jest, salon plus poddasze, to jest wszystko duża przestrzeń, w takiej przestrzeni to ma znaczenie. Jak to się przełoży na koszta prądu, ponieważ ja mam koszta ogrzewania, ja mam ogrzewanie gazowe, wiesz, ja mam w piwnicy piec centralny, tak, na cały blok, można byłoby powiedzieć, na cały budyneczek, więc ja będę dopiero wiedział za rok, szczególnie, że podpiąłem dopiero te urządzenia pod koniec sezonu grzewczego, więc nawet za dwa lata będę realnie wiedział, jak, ale z tego co wiem, oszczędność wynosi od 20 do 70%, to zależy już oczywiście od domu, tego, jaki masz piec, jak tak naprawdę tym zarządzasz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z tego, co wiem, oszczędność jest. Ja w ogóle uważam, że tu wielką zaletą jest tego, że jak w ogóle w przypadku tego typu urządzeń, że jak zapomnisz przysłowiowo wyłączyć wychodząc z domu, to jednak dzięki inteligentnym rozwiązaniom, czy to będzie Google Home, czy to będzie po prostu aplikacja w telefonie, zawsze możesz się odpiąć. Do tego wiele tego typu systemów ma geolokalizację, tak? Na podstawie telefonu, lokalizacji telefonu i możecie wyłączać automatycznie. Jak twój telefon znajduje się poza domem na przykład, rozumiesz? Albo poza Wi-Fi, to w tym momencie on ci, wiesz, wyłącza ogrzewanie. No ale wiesz, są inni domownicy i tak dalej, i tak dalej. Wracając do samych tych urządzeń, więc uważam, że ta 440 super urządzenie. Nie powiedziałem o mojej ulubionej cesze tego urządzenia, mianowicie z tyłu. To jest takie, wiesz, to jest wielkości połówki telefonu. Nie za duże urządzonko mieszczące się w dłoni. Natomiast cudowną rzeczą jest to, że on z tyłu ma cztery magnesy. I wiesz, jak to działa? Możesz przypiąć to do lodówki. Nie musisz tego nigdzie, rozumiesz, przybijać, żadnych dziureczek robić. No bo znajdziesz w domu jakieś miejsce, które jest z metalu. No pionowe, tak? Ja na przykład mam to na schodach. Na dole po prostu mam, wiesz, no są schody. Schody są, dół jest z metalu. Ja te schody mam przypięte, mam pod schodami. Jakby, jako że ja mam schody w środku salonu prowadzące na górę, to idealnie. W ogóle świetne miejsce to jest. Zawsze mogę podejść, zawsze nawet jak oglądam coś na telewizorze, to też widzę ten, obracam głowę i widzę bezpośrednio, jaka jest temperatura i tak dalej. I fenomenalna sprawa, że tu z tyłu są ten. Jak masz lodówkę z metalu, jak mam w zabudowie, wiesz, drewnem jest obita, co nie? Ale no, bardzo wielu ludzi ma po prostu lodówkę, wiesz, to możesz sobie w kuchni pyk na lodówce po prostu przypiąć. I to sobie wygodne, wisi. Żadnego prądu, żadnego tego, bo to jest, zużywa tak mało baterii i tak dalej. Pokazuje siłę sygnału. Dodatkowo w Ritzboxie możecie ustawić nie tylko ten Wi-Fi, ale tam jeszcze są jeszcze inne moduły, które możecie sobie wyświetlać na tym. A jak macie, no, to w Polsce się nie zdarza, ale jak macie tak zwane telefony, takie lokalne, to się nazywa Fritzphone, to są takie telefony stacjonarne, to możesz tam też wyświetlać chyba, kto dzwoni, czy coś tego typu. Spoko, no już do takich zastosowań w Polsce telefon stacjonarny teraz w domu to tak rzadka rzecz, że wiesz, że ja akurat mam, ale no, ale to jest inna kwestia. Więc to jest spoko. Jeszcze chciałem wspomnieć o żarówce FritzDeck 500, też łączona po dekcie, oczywiście wszystko to się łączy po dekcie, no ale żarówka jak żarówka. Kto używał w domu inteligentnej żarówki, ten wie, możesz nią sterować, możesz oczywiście podawać jej zmianę koloru światła. No okej, okay. No żarówka. Fajnie działa, ładne, ciepłe światło. Naprawdę fajna, wygodna regulacja. Nie ma tu żadnych tych, co ważne w przypadku tych urządzeń, chcę podkreślić, że konfiguracja jest totalnie bezproblemowa. Jak masz Fritzboxa, to to działa naprawdę, tam wiesz, wciśnięcie dwóch przycisków, pairing mode, dziękuję, sparowane działa. Rozumiesz?
I z bańki,
dokładnie. I to jest super. To jest naprawdę super w przypadku... I te rozwiązania, jak na Niemcy, nie są drogie. Więc do tego mówię, jak masz tego Fritzboxa, nie wymaga to dodatkowego urządzenia, czyli tego mostku. Ja akurat ostatecznie poszedłem w system Tado i tylko dlatego, że Google Home natywnie wspierany plus wygląd. No bardziej mi się podoba to Tado, ma, o nim opowiem jeszcze w osobnym odcinku, ale ma piękny ekranik z wyświetlaniem temperatury. Mimo że jest dużo mniej zaawansowany, mniej rzeczy ci pokaże i tak dalej, to jednak wolę tego typu rozwiązanie, bo ładne. I tyle. No, słuchaj, no to ja myślę, że to tyle. Tak czy owak, mogę polecić, z pewnym zastrzeżeniem, musicie mieć do tego Fritzboxa jako router w domu. Wtedy ma to sens, a jako że Fritzboxa polecam, no to uważam, że te urządzenia mają sens. Tylko jeszcze jedno zastrzeżenie, jeżeli wam nie przeszkadza oczywiście problematyczny Google Home czy Alexa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tego w ogóle nie używacie, to w tym momencie możecie sobie w to pójść. Okej, to tyle ode mnie w tym temacie. Słuchaj, teraz chciałem przejść do jeszcze jeden temat ode mnie. No więc słuchaj, Microsoft. I tu temat był dość specyficzny, bo ja napisałem to, że Microsoft nie męczy, a to było po tym, jak już jakiś czas temu dodałem ten temat, po tym jak Satya Nadella zapowiedział kolejne piękne rzeczy, Windows będzie taki super i tak dalej.
Ja myślałem, Windows 11 przecież.
No właśnie. Ale to ja myślałem, że skończy się na zapowiedziach i dalej w sumie jesteśmy w temacie zapowiedziach, ale jednak Microsoft mnie zaskoczył tym, że dosłownie, 2-3 dni temu zapowiedziano, że Windows doczeka się własnej konferencji. No nie pamiętam takiej sytuacji od dawna, tego, że 24 czerwca mamy się dowiedzieć o tym, czym tak naprawdę Windows ma być i czym Windows się staje w najbliższym czasie. I oczywiście ruszyła machina. Muszę przyznać, że jestem nawet zaskoczony lekko, że jednak tak głośno o tym. Nawet dotarło do zabetonowanych niektórych serwisów w Polsce. Te newsy jakby. I widzę, że nawet czytam takie opinie na Reddicie, że wiesz, w cudzysłowie dawno się tak nie podnieciłem Microsoftem od czasu wydania Windows 9.5, tak? Więc okej. Okay. I przyznam szczerze, też jestem podjarany. 24 czerwca o godzinie, z tego co patrzyłem, 17 polskiego czasu, 17 albo 19, chyba 17, będzie konferencja ważna, ona jest tam o 11 tej domyślnego czasu dla... 11, Damian, rozumiesz sugestie. Pojawił się króciutki filmik pokazujący to, jak zapowiedź konferencji. Taki bym mówił w stylu Apple, coś tam zdradzające, ale nie do końca. Zwróć uwagę, że te okienka jakby układają się w liczbę 11. Sugestywność jest w sensie, że wiesz, że nie masz przeciętego tak na krzyż.
Ale przecież miało nie być, dziesiątka miała być ostatnia.
No właśnie, dziesiątka miała być ostatnim systemem. Pytanie, czy tak naprawdę będzie ta zmiana nazwy na 11.
Jeżeli będzie zmiana nazwy na 11, to już wiem, że tego systemu, choćby co by się nie działo, nie zainstaluje. Dlaczego? No. Znasz cykl wydawniczy Windowsa.
Tak, wiem.
Beznadziejny spoko.
Tak, to tak jest, faktycznie. To nie można, to w ogóle niesamowite jest ta, jakby to spójność tego, wiesz, tego.
Także, słuchaj, no, ósemki nie miałem i nie żałuję.
A siódemka była naprawdę spoko.
Siódemka była super. Wisty nie miałem, nie żałuję.
Za to XP-ka miałeś na pewno. Kto nie miał XP-ka?
No właśnie.
Chyba XP dalej najbardziej kultowy system Microsoftu.
No tak czy inaczej, generalnie na pewno nie będę planował update'u z dziesiątki.
Okej, ale jeżeli to będzie, bo ja liczę na to i zakładam, że tak będzie, że tu mówimy o update'cie jednak. Że Microsoft nie odejdzie od tego, że nie ma być nowego Windowsa jako standalone version, czyli jest takiej wersji osobnej. Tego raczej nie będzie. Czyli to będzie już jako tak jak w... Tak jak w Apple jako usługa, rozumiesz, dodatkowa, czyli update po prostu. Ja uważam, że tak to w ogóle powinno wyglądać. To znaczy powinny być duże jakby takie update'y i tak dalej, bo on ma teraz kodową nazwę Sun Valley. To jest na niby jesienna, to ma być, ja myślałem, że to będzie, wiesz, jesienna aktualizacja, bo obecna aktualizacja nic nie wnosi de facto. Ale okazuje się, że Microsoft robi z tego tak dużą rzecz, to znaczy, że no, sam powiedział Satya Nadella, że to jest, wiesz, największa zmiana od 10 lat w Windowsie na podstawie tego, co on już używa. Czyli ja wierzę, że jednak ten system to nie jest zapowiedź, taka, wiesz, no zrobimy to za 4-5 lat, to. Tylko on już mają betę, rozumiesz, już jakby zbliżają do cyklu wydawniczego. Czyli mówimy o tym, że ta wersja na jesień ma być jeszcze większa niż jakby się byś człowiek spodziewał. I oczywiście, ja nie chcę mówić, bo już widziałem filmy, które zapowiadają, co tam tak naprawdę będzie. Ale bardziej mnie ciekawi, czy faktycznie Microsoft spełni te oczekiwania, bo zrobili dużo teraz. Zapowiedzieli coś. No, Microsoft nie zapowiada konferencji Windowsa specjalnie. Teraz na tym buildzie nie było Windowsa praktycznie wcale w takiej formie, więc zakładam, że to wszystko zbierają jako pakiet na ten 24 czerwca. I powiem ci tutaj jeszcze to, że jeżeli to będzie aktualizacja, to spoko, bo wtedy ty nie będziesz się przejmował. Słyszałem o tym, że to może być Windows jako Windows, bez numerka, Windows 11, ale także, i to by mnie najbardziej cieszyło, gdyby poszli z dobrym wzorcem, czyli Apple, i zaczęli nazywać po ludzku aktualizację. Czyli nie 21H2, rozumiesz?
Tylko 11.1, 11.2, 11.3.
Ja bym inaczej chciał. Chciałbym nazwy kodowe, żeby zachowywali. Windows i aktualizacja ma nazwę, tak jak teraz Sun Valley. Podoba mi się, ktoś napisał...
W tym sensie, okej. Rozumiem. Czy jak macOS
może mieć numer, może mieć numer oczywiście. Ona może mieć numer, może mieć 11, czyli jakby jako usługa i tak dalej. I to spoko. Ktoś rzucił pomysł, znaczy gdzieś to przeczytałem, nie pamiętam gdzie, że, bo Microsoft już zastosował słowo Andromeda. I piękne by byłoby, gdyby nazywali nazwami galaktyk. No to byłoby super. Co drogą świeżo nawiązanie do Samsunga. Ale w kontekście taki wyobraź sobie na przykład, wiesz, właśnie, wiesz, Wielka Niedźwiedzica i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nazwami łacińskimi albo angielskimi. Ale to byłoby naprawdę piękne. I wiesz, tak jak...
No, lepsze niż Big Sure. Sorry, musiałem.
No tak, w ogóle, o co, ja myślałem, że kiedyś były nazwy kotów. Gdzie to się zapodziało?
Przecież Lamborghini ma nazwy byków.
No właśnie.
Także.
Ale tak czy owak, gdyby zaczęli stosować nazwę kodową, to byłoby spoko dalej. Oczywiście nie spodziewam się, że to będzie nowy system, czyli kup nowy system, bo ten... Jednak spodziewam się aktualizacji po prostu i że jednak Windows 10 będzie ostatnim Windowsem w formie, wiesz, w formie musisz wziąć płytkę, pobrać z internetu cały ten i musisz jakby przeprowadzić od zera aktualizację taką dużą, tak? Spodziewam się jednak, że będzie to update, ale gigantyczny. Oczywiście ja liczę na bardzo wiele zmian, oczywiście uspójnienie interfejsu, wiesz, wprowadzenie nowego, no kto wie, może faktycznie będzie ten nowy, jeszcze lepszy sklep, no bo naprawdę sklep Microsoftu powoli zaczyna wychodzić na ludzi. Jest tam multum rzeczy, o tym możemy jeszcze porozmawiać, będę chciał pogadać o tym jeszcze, o predictions przed konferencją na pewno, więc się spodziewaj tego ode mnie. Natomiast powiem ci szczerze, że no kibicuję tu Microsoftowi bardzo mocno, czekam na tą konferencję 24 czerwca, bo uważam, jeszcze takie cztery zdania na koniec ode mnie, że system leżał odłogiem, a czy on był aktualizowany, był cały czas jak już tam rozwijany, ale jemu potrzeba takiego mocnego kopa w przysłowiową dupę.
No dlaczego? W sumie dziesiątka wygląda ładnie, działa, tak, nic się nie pieprzy.
Masz rację, ale wiesz o co chodzi? Nie jest sexy. Brak mu tego, ja wiem, że nie musi, ale ja chciałbym, żeby w końcu Microsoft...
Nie wiem, mi nie zależy, powiem ci tak, no.
Ja wiem, że tobie zależy na stabilności, żeby to dobrze działało. No na tak. Końcu. I ja to szanuję, uważam to za bardzo...
Poza tym wiesz, czego się boję?
No?
Że będzie Windows 11, Gothica nie odpalę. Albo innych starych gierek. Będzie jeszcze większej problemy niż są teraz.
Jeszcze raz ci powiem, jeżeli to będzie aktualizacja, to nie spodziewam się tego, to znaczy nie spodziewam się...
No tak, ale jeżeli nie będzie aktualizacji, tylko w ogóle wydziwią coś nowego, no to może być problem.
Ciekawe, to jest, powiem ci, naprawdę uważam, będzie ciekawa rzecz. A, ważne, oczywiście dla mnie ważne, mój ulubieniec Panu Spanaj się ma pojawić i ma o tym mówić. Bo jest teraz szefem tego działu.
Sławek, na 40 ci chyba moje spotkanie z nim zorganizuje.
Plakat na odłóżko tak zwany.
Z brawo
kids. Nie no, kocham człowieka, tak? W sensie takim, jakbym miał powiedzieć, kto jest moim ulubionym prezenterem obecnie technologicznym, to bym bezapelacyjnie bym go wybrał, wiesz.
A, Dariusz Szpakowski jednak, myślę.
Wyobraź to sobie nowy Windows głosem Darka Szpakowskiego.
Okazja! Tak.
Windows 11! A teraz Słoweńcy. Dobra, może przepraszam, musiałem. Możemy chyba... A nie, czekaj, bo już się wygadałem. Chciałem tylko usłyszeć jeszcze dwa... Mam do ciebie pytanie, że no tak jest. Powiem. No właśnie, bo dla ciebie najważniejsza jest tutaj stabilność, nie? No. Ale masz coś, co byś chciał, żeby na przykład poprawiono? Ja ci podam jedną rzecz, tylko przykład. Bluetooth. Zarządzanie Bluetooth nie cały
używam,
czas jeszcze...
Szczerze? Kurami. Nie używam Bluetootha. Znaczy mam myszkę, ale myszka jest tego dzyndza, więc nie robi mhm. różnicy.
Czyli ty masz wszystko, nic tam już byś nie zmieniał.
Nie, dla mnie Windows 10 jest kompletny i może być tak do końca życia i niech se będzie. Nie, okay, no serio, naprawdę, ja tak mam, że...
Lubisz stabilność w takim...
No tak, no ale znowu mówię, ja mam sentyment do starych gier i po prostu dla mnie każda nowa wersja Windowsa ponad XP-kiem to był problem z odpaleniem tych gier, no i to, pamiętam, ja się musiałem napieprzyć na 7 na początku, żeby to zrobić, a potem na 10. Aczkolwiek tutaj ratunkiem jest poniekąd właśnie Good Old Games, bo oni sami wydają łatki na nowych wersjach systemu, żeby to mhm. działało, tak w sensie instalujesz i działa.
Pamiętaj, że sobie możesz postawić wirtualną maszynę zawsze, to jest...
Ale to dalej są kombinacje alpejskie, a wiesz, że ja ostatnio jestem na poziomie takim, że ma działać koniec.
Ale trzeba cały czas przyznać, że dość duża jest wsteczna kompatybilność gier na Windowsie. I tak się mówi, że jest. Na przykład na systemie operacyjnym takim jak... wiesz, na zawsze się mówi, że na przykład, nie wiem, Apple jest dobre w aktualizacji, co nie? Mhm. I jakby ma dużą wsteczną kompatybilność na przykład urządzeń. A ja znowu mam wrażenie, że Microsoft ma gigantyczną wsteczną kompatybilność software'ową.
Tak, tak jak no co widać po Xboxie porzuciło, nawet, przecież.
Porzuciło
no, Xboxy daje odpalisz stare gry przecież.
No właśnie. Mhm. Apki, wiesz, jeżeli masz tą sytuację, że apki na przykład na Apple już nie pójdą stare, tak? A tutaj po prostu pamiętasz, jak go zaorali.
Niedługo nie pójdą apki, co były na Intelu robione.
No właśnie. A na Windowsie cały czas odpalisz to, nie wiem, stare Audacity chociażby, jeżeli byś miał ochotę, tak? Odpalisz bez większego problemu. I to jest jakby siła Windowsa dla bardzo wielu ludzi, że mają na przykład starą aplikację, która jest dla nich kluczowa, na przykład też w pracy, to jest bardzo ważne. Że wiesz, jakby no Microsoft to... Zresztą czytałem ostatnio taką opinię, że w Stanach Zjednoczonych oczywiście Apple, ale w biznesie rządzi Windows cały czas i to się nie zmienia ze względu na wsteczną kompatybilność i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiem, branża kreatywna zacznie krzyczeć zaraz, tak wiem.
Ale wiesz, ale na przykład mówię... wśród księgowych nie widziałem nikogo z macOS-em.
No właśnie, ja też nigdy nie widziałem księgowego
bankowców i tak dalej. W ogóle wszyscy to widziałem na Windowsie.
Nie widziałem. Że mówimy o tak, że nie chcę, że pół, teraz będzie żart.
Powiem więcej, u lekarzy i w farmaceutyce i tak dalej też nie widziałem nikogo za.
A to ja ci powiem, że na lekarzy, mogę ci powiedzieć na przykładzie psychiatrów i psychoterapeutów na rynku niemieckim, do tej pory mam dwóch klientów, którzy używają sprzętów Apple w takim mocnym użyciu.
Ale to jest sprzęt Apple z macOS-em, czy sprzęt Apple z wrzucone Windowsem?
Mają Windowsy postawione też dodatkowo.
A, jednak dodatkowo.
Przypadku. Tak. Okay. Natomiast, bo muszą. To jest głębszy temat. Natomiast tylko ci powiem tyle, że mam też klienta, który jest totalnie w systemie Microsoftu i ma Surface Booka, Surface Pro, Surface Laptopa, i ja się do niego ostatnio śmiałem, jak z nim rozmawiałem, że dziwię się, że nie ma Surface Studio, bo tylko tego mu brakuje chyba do kolekcji. Natomiast ten...
Albo i Surface Duo.
A, i Surface Duo, no nie, hashtag nie, ale to tak...
A swoją drugą Surface Duo ma Krzysiek z Galaktycznego i przecież dwóch po dwóch podcast. I ciekawe rzutki
robią się na Twitterze. 69 odcinek z tego co wiem.
69,
To go pomęczymy o to Surface Duo.
No kurczę, obowiązkowo.
No, więc wiesz, jeszcze możemy z nimi porozmawiać o Windowsie, bo oni ten temat też potrafią wałkować. Więc wiesz, więc... A ja zawsze uważam, że niedocenianie najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie... No dobra, pomyliłem się, bo chyba Android jest najpopularniejszym systemem na świecie, ale stacjonarnym systemem. pełnym, to jest trochę śmieszne. Dobra, teraz przejdźmy do innego ekosystemu. Chyba, że chcesz coś dodać jeszcze.
Nie.
A ja tylko zapytam, czy będziesz planujesz obejrzeć tą konfę. Jeżeli nie. Oczywiście ci czas nie, na to pozwoli.
Znaczy w tle, jeżeli już. Tak od deski na pewno nie.
To w ogóle będzie chyba... A nie, najlepszy patent. 23 są ostatnie mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy, a 24 jest konfa. Dobrze dobrali. W sensie akurat 24 to jest pierwszy dzień bez meczów.
No tak, więc bo to jest przerwa pogrupowych.
Tak, pogrupowych, no. Więc idealny dzień. Nie będzie mi to kolidować. No dobrze, wpisałeś taki temat, że powiadomienia u Google i Apple. I ja już wiem, do czego będzie to picie, więc dajesz.
No bo generalnie powiem tak, jak człowiek nie używał, jak nie używałem przez iPhone'a i nie miałem tam tableta, znaczy iPada, to nie widziałem problemu.
No tak, tak. Znana prawda.
ale jak teraz mam znowu sobie pikselka i leży sobie iPad, to problem widzę bardzo. Mianowicie jest problem taki, że te powiadomienia na Androidzie działają jak gówno pod niektórymi względami. Czytaj, na iPada przychodzą mi nieraz dużo, dużo szybciej niż na Pixela. I właśnie, co mnie najbardziej dziwne, to właśnie dają dupę aplikacje Google, w sensie głównie Gmail.
Gmail?
Tak, Gmail. Na przykład na iPadzie dostanę e-maila zresztą o 10, na Pixelu wyświetli się o 10.30. Albo w ogóle jak leży Pixel dłużej, nieużywany, tutaj 2-3 godziny, to w ogóle się dostanę nagle zrzut takich maili i nie wiem, jakieś powiadomienia na przykład z YouTube'a i tak dalej, z ostatnich, po prostu jak włączę ekran, jak się wybudzi. Masz taki problem na Note'cie?
Nie.
Wiesz co, weryfikowałem to na telefonie służbowym na Samsungu. Jest dokładnie tak samo. To jest Samsung Galaxy A6, ja wiem, że on nie grzeszy czymkolwiek, ale jest dokładnie tak samo. No i będę jeszcze weryfikował to na telefonie brata, który ma Galaxy A40 chyba, dobrze pamiętam. I no, generalnie powiem, że to jest trochę czasami drażniące. Nie mówię, że zawsze, ale czasami to denerwuje, bo czekam jakiegoś maila na przykład, a tutaj się okazuje, że on przyszedł, tylko że Pixel stwierdził, że jak leży odłogiem od godziny, to nie wyświetli mi tego maila, bo po co.
Okej. Okay. Ja w ogóle powiem ci, że jak te powiadomienia na Note 20 Ultra bym się tym przejmował, to bym dostał kociej mordki, bo po prostu to jest taka wolna amerykanka i uważam, że problem powiadomień w temacie Android to jest największy dalej problem. Już nawet nie zarządzanie baterią.
Nie zarządzanie baterią nie, bo wystarczy, że masz czystego Androida, Google jest git.
Tak, i się sytuacja uspokaja, więc to pokazuje, że Android już sobie, już umie.
Po prostu powiem ci szczerze, że znaczy, wiesz co, bo jest tak, jest tydzień, że działa to super, że po prostu nie masz żadnego problemu, właśnie nie wiem, może częściej po telefon sięgam albo coś, ale są takie dni, że po prostu telefon po prostu właśnie leży, nie, bo nie, weekend przychodzi, jesteśmy ze znajomymi albo cokolwiek, no i nagle cyk. I wkurzające to jest, tym bardziej, że po przykład potrafię, wiesz, Pixel potrafi leżeć 3-4 godzin, nawet pół dnia sobie leży, nic nie robi, biorę iPada, a tam patrzę, spłynęło mi tak, kilka maili, coś tam z YouTube'a, coś ze SofaScore'a i coś tam jeszcze.
Okej, okay, ale to nie jest tak, że masz ustawienia mniej więcej takie same dla obydwu urządzeń?
Mam dokładnie takie same. Na Pixelu mam informację od każdej wiadomości natychmiast. I mam pełną synchronizację na kont Google na przykład porobioną. Mam pełną synchronizację robionych, nie wiem, Twittera i takich tego typu rzeczy.
A to w ogóle dziwne, to mam wrażenie, że to...
Nie wiem, bo nie wiem, o co chodzi.
Tych Pixeli naużywałem się trochę i nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby miał takie lagi w opóźnienie. Ja na przykład powiem ci, lagi w wiadomościach na Twitterze, to normalne.
No tak, to jest standard.
Klientów zewnętrznych jakby bardziej.
No tak, ale właśnie...
To norma. Ale z taką sytuacją się nie spotkałem. Powiem ci, że oczywiście powiedziałbym ci wyłącz, włącz, albo odepnij synchronizację. Znaczy ja bym w ogóle odpiął synchronizację, robiłem. Podpiął znowu. A, robiłeś.
Dokładnie to samo. Nie, właśnie myślę, że to nie jest kwestia softu tego najnowszego, wiesz?
Być może. Ale ty nie działasz na becie przecież.
No nie, ale to działam na tym softie z kwietnia z poprawkami. I, no ale ogólnie to mi się tak dzieje, powiem ci szczerze, nie wiem, z 2 miesiące, tylko to tak mówię, ma swoje fazy ten telefon, właśnie zależne od intensywności użytkowania w ciągu dnia, nie, i to się sam właśnie dzieje, że problem tak naprawdę.
That's a good question. No powiem ci, że no nie umiem ci pomóc w tym temacie tak ad hoc, możemy sobie tam, mogę ci spróbować pomóc już poza anteną, ale faktycznie temat, jeszcze spojrzę u siebie, jak to dokładnie wygląda, jakby przez to, że ja nie używam, wiesz, alternatywy, więc ciężko mi się do tego odnieść na tym poziomie, czy mam jakieś lagi, czy nie, ale raczej nie mam. Nie spotkałem się z lagami w powiadomieniu, na przykład na Gmailu. No to w ogóle jest dość specyficzne, bo Gmail raczej reaguje zawsze żwawo, tak?
No ogólnie to jest raczej taka porządna poczta.
Tak, nie jak Poczta Polska. Natomiast okej, okay, no myślę, że ten problem zwróciłeś uwagę. Spróbuję ci też pomóc w tym temacie.
Zobaczymy, no będę zobaczyć, co się.
A patrzyłeś na innych urządzeniach? Tak?
No mówię, na Galaxy A6 służbowym jest to samo. I to nie tylko z Gmaila, ale potrafią mi wiadomości na przykład z poczty służbowej, z natywnej aplikacji od Samsunga czy od Outlooka. Też jest problem, jak dłużej leży nieużywany.
A ciekawe, bo...
Co ja często jest tak, że wiesz, nie dostaję nic przez cały dzień, wezmę go wieczorem, włączę i nagle jest dwun i spływa ci cała poczta służbowa z całego dnia, nie?
A, czyli jak go trzymasz ubitego.
Znaczy nie tego, że ubitego, po prostu go odłożę, on wejdzie w ten tryb, tego, ten dołz, ten głębokiego snu jakby. To wtedy od razu jakby nie reaguje na push, na wszystkie push, powiadomienia push.
A, okej, okay. No ale to tak, to jest dość jasna sytuacja, to musisz go widać, może on tak po prostu to ustawienie jest zrobione.
Ale to właśnie w sensie, czy to jest problem RAMu, czy nie RAMu, no mówię, no, ma to samo Galaxy A6 i
nie,
to
ja
sam mój pixel.
Ale to podejrzewam, jest nie da się go zmienić w ustawieniach?
No nie da się, patrzyłem, kopałem w ustawieniach programistycznych, a właśnie iPad jest o tyle ciekawy, że iPad potrafi 2 dni leżeć u mnie nieużywany i wszystko spływa w czasie rzeczywistym zawsze.
Okej, okay. A tak wiem, że wśród naszych słuchaczy jest jedna czy dwie osoby, które siedzą mocno w tego typu tematach androidowych, więc jak wiecie, jak nad tym zapanować, to odezwijcie się proszę na priwa albo w komentarzu, z chęcią to przytulimy taką wiedzę. Co nie?
No, pewnie.
Jak zmienić ten... Dobra, słuchaj, to możemy chyba iść do kolejnej kwestii. To też będzie twój temat, bo ja sam jestem bardzo ciekawy, namawiałem cię też, żebyś o tym powiedział, nie będę ukrywał, bo bawiłeś się iPhone'em 12 mini.
Ale to tak bardzo mocno się bawiłem iPhone'em 12 mini, bo ma ode mnie osoba, z którą pracuję i no, po prostu maltretuje ten telefon. No, jak jesteśmy na zmianie, tak?
Jasne, no to
żeby
słuchaj,
się pobawić. No, to... no jestem tym telefonem zauroczony. Dlaczego? Dlatego, że ma idealną... Znaczy wizualnie uważam, że jest śliczny, jeżeli chodzi o formę kanciastą, ale ja ogólnie mam jakiś fetysz do kanciastych form. Sławek wie coś o tym, chociaż po motoryzacji chociaż, nie? No. No i generalnie uwielbiam takie... W ogóle dla mnie iPhone 5S, czy tam SE, ten pierwszej generacji, to jest najładniejszy iPhone, jaki kiedykolwiek wyszedł. Po prostu.
Co? Czekaj, aż się zgubiłem. No, jak pierwszy?
No,
SE?
SE pierwszy albo 5S. Najładniejszy
ale
iPhone
nie był kanciasty.
Jak to nie? To weź sobie wrzuć, jak wygląda.
iPhone 5,
5S
tak?
Albo SE pierwszej generacji.
Okay, dobra, zrozumiałem teraz, okej.
Okay. No, dlatego mówię, no i ten telefon jest dla mnie, jeżeli chodzi o, wiesz, taki rozmiar do ręki, taki na co dzień, jest wybitny wręcz, 12 mini. Jest po prostu, uważam, że jest przepięknym telefonem poza noczem z przodu. I pod warunkiem, że masz case'a na nim, bo ten wystający aparat z tyłu też nie jest genialny, nie jest szczytem designu, ale generalnie no tak jakby daily użytku.
A ten notch na tym telefonie,
no
przez
to,
że
stary,
notch
tak
jest
wygląda,
jest
o Jezus Maria, no iPhone 11 był duży, ale tutaj to jest po prostu taka kobyła, że jakby tam równie dobrze mogli, wiesz, cały pasek na górze zrobić, to prawie nie było różnicy.
Równie dobrze, tak.
No w ogóle to jest śmieszne, no ale generalnie sam telefon jest naprawdę fajny, tylko że no bateria. No to jest
znaczy
problem.
Ja naprawdę nie jest dla ciebie na przykład na dzisiejsze standardy za mały?
Nie. Nie, na YouTube'a nie jest za mały.
Okay.
Znaczy ja na telefonie VOD nie oglądam, dlatego że mam iPada po prostu i to dla mnie VOD to jest jedynie YouTube, ale to takie, że powiem, produkcje jakieś takie bardziej ciekawe, w jakichś samochodach czy coś, to i tak sobie oglądam na iPadzie. Mhm. Ale na VOD zupełnie przestałem oglądać na telefonie, kompletnie. Po prostu zawsze do tego stopnia powiem ci, że iPada zacząłem używać, że nawet w plecaku go targam codziennie.
O.
No bo mało waży, mało miejsca zajmuje. Dużo Google na baterii trzyma. Why not? Mhm.
Okej, okay, jaki kolor z ciekawości tej 12 mini?
No tam jest ten łososiowy, obrzydliwy. Produkt Werety, ale dla mnie to jest łososiowy. Aczkolwiek okay. Mi się najbardziej czarny podoba, wiadomo.
Wiadomo.
Ale mówię, no ale jest fajny, jest taki fajny i taki poręczniutki i tak dalej. Tylko, że mówię, no iPhone 13 za rogiem, więc to jest totalna głupota teraz płacić za iPhone'a.
No, ale co spodziewał, ale ja nie sądzę, żeby pojawił się nowy iPhone mini.
No, przecieki mówią, że może być. Ma być większa bateria i mniejszy notch. Jakby dał jeszcze USB-C. Panie.
USB-C, chyba ci się śni. Ale co myślałbyś na przykład o zakupie iPhone'a 12 mini? Tam, dobra, 13 mini, no, jak zwał, tak zwał.
No, czemu nie?
A dopiero co słyszałem, że tyle wydawanie pieniędzy na telefon to głupota.
No, to też tak, ale taka, wiesz, faneberie moje.
Ale kto nie robi głupot, nie?
Ale Pixel by został. Pixel jest nietykalny u mnie przecież, już powiedziałem.
Okej.
Okay. To nie mam takiej opcji.
Patrzę na cenę. Obecny iPhone 12 mini na stronie Apple już od 3599 zł.
To za 3200 kupisz w normalnym sklepie, czytaj nie Apple, za 3200 64 giga, a za 3400 kupisz 128. Bo w 64 się nie zmieszczę, więc u mnie to jest 128, jeżeli już to wiadomo, że to jest
no master. tak, 128, no 3849 na stronie Apple, okej. Okay. Znaczy, no tak, co ja będę gadał.
Nie, chodzi mi o bryłę po prostu, nie? Widziałbym taki telefon kanciasty na Androidzie w rozmiarze koło właśnie 5,5 do tych 5,8 cala i głównie chyba o tą bryłę chodzi.
No ja powiem ci, że akurat ja nie mam fetyszu tej bryły, więc jakby nie mam z tym problemu, bo dla mnie ona mi się podoba na przykład nie aż tak. Znaczy uważam, że jest kanciasta, nieprzyjemna i co ważne, rogi są ostre, więc jak trzymasz w dłoni, to nie
to
jest
czuć,
aż tak.
Czuć, owszem.
to jest nie takie miłe doznanie, ale ty lubisz, że tak powiem, samochody też kanciaste, tak jak ten, jakby u ciebie nie chodzi o ten, to jest bardzo osobiste, że tak powiem, doznanie, więc jakby nie zawsze chodzi o najwygodniejszą rzecz, chodzi czasami o rzecz, żeby była najfajniejsza, co nie?
No, dokładnie.
Więc jakby ja to rozumiem i szanuję, ale bym widział cię z tym miętowym.
Jezus.
nie, no, czarny, znaczy powiedzmy to głośno, no czarny ten Mini jest śliczny, no, tylko że mi by przeszkadzał notch,
i w czerwonym
kejsie lotnisko, tak, to już takie lotnisko dla Cessny, jak dla mnie. To jeszcze nie to, co widujemy w niektórych telefonach ostatnio, czyli lotnisko dla Jumbo Jetów, ale no już taki Cessna już by się tam zmieściła. Natomiast bo w nagrodach roku musimy przyznać za najlepsze lotnisko, co ty na to?
O, dobra.
Będziemy przyznawać na ten. Najlepsze lotnisko w telefonach. Będę miał faworyta w tym roku, to pewne. Natomiast wracając do ten. A powiedz mi, jak, no bo troszkę się nim pobawiłeś, no. Jak na tak małym ekranie, jakby jak ci się na nim działało? Jak ci się na
bez problemu, w sensie, jakby wszystko do ogarnięcia jedną ręką i nie mam problemu z wciskaniem czegokolwiek. Czasami robi się problem, jak jakaś strona jest niedostosowana do mobile. Mhm. Bo ten ekran jest już na tyle stosunkowo mały, że trzeba go po prostu fizycznie powiększać w wersji tej komputerowej, bo nie jesteś w stanie nic trafić. Uh-huh. I to się robi problem, dyskomfort jakby taki pewien, nie?
No tak, jest.
No i bateryjnie widzę, że on nie dojeżdża, no generalnie, bo po zabawach już moich widać, że po prostu nie dojeżdża ten telefon bateryjnie.
Byś go zaorał do 16.
No?
No pewnie tak, no, jeżeli będziesz ten... Znaczy wiesz, Paweł Warzecha testował ostatnio jedną... Nie pamiętam, jak się ten telefon nazywał, to była całkiem serio recenzja jakiegoś ultra najmniejszego mobilnego, najmniejszego smartfona
świata. Wiem, o co chodzi.
No. I ja ci powiem, że dla tak małych telefonów, jak najbardziej, tylko że ja raczej tańszej wersji...
Ale tam był też tak mały telefon, że to...
3,2 cala, tak? Ekran.
Coś takiego, no po prostu daj spokój.
Znaczy, ja widzę zastosowanie tego typu ekranu i są super, jeżeli używasz go jako na przykład, nie wiem, idziesz na siłownię, potrzebujesz czegoś małego i tak dalej, i tak dalej. Czy wiesz, ja tu mówię, akurat no, iPhone mini może jest za drogim sprzętem na to, ale jako taki modem do, wiesz, do, jako stawiacz Wi-Fi, że tak
stawiacz
powiem.
Wi-Fi. Stawiacz dobre Wi-Fi. Dobre określenie.
To jak najbardziej wiesz, jak najbardziej widzę to. Natomiast oczywiście zostaje jeszcze kwestia wygody użytkowania tego typu ekranu. Patrząc po statystykach iPhone'a 12 mini, no to jego podstawa ma wrażenie, że użytkownicy trochę się już przyzwyczaili i przez to zwykły iPhone 12 na przykład jest traktowany jako mały telefon.
Rozumiesz? Może.
Czy na przykład Pixel 5. Powiedziałeś, że przecieki mówią, że będzie. Ja jestem bardzo ciekaw w przyszłości iPhone'ów najnowszych. Szczególnie tych mini właśnie, w kontekście tego, czy w ogóle będą, czy nie będą. I też inna rzecz, jak ze złączami będą ogarniać. W ogóle czeka nas technologicznie ciekawy czas. Myślę, że kilku przełomów. No bo Pixel, wiesz, z własnym SoC i tak dalej. Mhm. Windows ze zmianami jakimiś. iPhone z ładowarką? Czy bez? Znaczy z ładowaniem kablowym, czy już bez? I tak dalej. Ale to jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę. Ja proponuję, żebyśmy zbliżali się do końca. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać.
Nie. Myślę, dobra, że wszystko. Możemy kończyć.
Dobrze.
Godzinka,
no to
akurat,
dobrze,
więc.
No wiadomo. Jak trzeba. Jak to ten. Jak po Bożemu. Drodzy słuchacze, dziękujemy wam serdecznie. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, wnioski albo jakąś rzeczy pomocowe dla nas, coś czego nie wiedzieliśmy, chcecie nas poprawić, piszcie na Twitterze bez żadnych ograniczeń. Możecie też znaleźć nas oczywiście po prostu na Twitterze. Ników podawać nie będę, znajdziecie bez problemu. Drodzy słuchacze, słyszymy się w kolejnym odcinku Shufflecast. Trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.